pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
26 minut po godzinie 9, Janusz Rzeczkowski, kłaniam się pięknie, a w studio przy mikrofonach pani Marlena Kopin, Nowoczesna.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Jest Sławomir Kotylek, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry państwu.
Czyli można powiedzieć, że Koalicja Obywatelska w komplecie doślizgała się do studia, ale jest również Arkadiusz Dąbrowski, którego poproszę, żeby zamienił miejsce, o tutaj, jeśli można, właśnie bliżej, bo dzisiaj z Kukiza nikogo nie będzie, tak informowali. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dostrzegam straszna go woleć.
No właśnie, od tego chciałem rozpocząć. Czekamy jeszcze na Piotra Barczaka, który powiedział, że powolutku, ale jedzie, także no, czekamy,
aż, tutaj,
aż dotrze.
Strasznie.
No jak to u poranek u państwa wyglądał? Bo zdaje się, że bardzo te warunki trudne. Ja sam się doślizgałem do firmy.
No, bardzo, bardzo trudne tam na malarzy, to przejechała główną ulicą tylko i polała, a resztę to trzeba własnym sumptem było sypać solą. Dobrze, że jeszcze miałam zapas z ubiegłego
roku. Na chodnikach
roku.
Dramatyczna sytuacja.
Nie, chodniki tak, to widzę, że wszyscy szli po trawnikach i tam w miarę było bezpiecznie, nie? Ale widziałam jednego pana, który po trawniku z rękami w kieszeni i mówię, kurczę, to mało rozważnie, jak się poślizgnie, to może być nieszczęście.
Czyli znowu można powiedzieć, że trochę służby nam zastały. Albo
zima, tak, że zima zaskoczyła drogowców. Tak?
Ale nie, no trzeba oddać, że to jednak tak. Te warunki są dosyć gwałtownie zmieniające się. To tak naprawdę nie spadł deszcz, tylko zamazła szać i to na pewno działa na niekorzyść choćby służb, no bo nie można na raz wszystkich miejsc w mieście.
Tak się podpytam, z napędem na cztery koła to łatwiej?
Na cztery koła zdecydowanie łatwiej, polecam. Prawda? Nie robię tutaj kryptoreklamy, ale naprawdę widziałem po kontrolkach, że wielokrotnie się zapalały i
No więc właśnie. Ja widziałem znaki skoszone po drodze, także gdzieś tam jakieś takie zdarzenia były. Panie Orku, jak to tam?
Ja mało włos nie dojechałem, bo spojrzałem przez okno, myślałem, że deszcz popadał, że mrozu nie ma, nie sprawdziłem temperatury. Wychodząc z domu, powinęła mi się noga, telemarku nie udało się zrobić i musiałem się zbierać.
Noty były słabe, jak rozumiem.
Zaopadek.
W momencie, kiedy próbowałem skrobać ten lód na szybach, to też nie było łatwe wjechać. Jechała właśnie piaskarko, solarka na naszą ulicę, ale utknęła, bo pod górkę nie mogła wjechać. Tutaj też niedaleko jedna stoi, musiałem jechać naokoło.
A ona z kolei ma problem, dlatego że samochody są blisko zaparkowane, prawda, jezdni i pułk jest zbyt szeroki, tutaj jest ryzyko.
Nie pamiętam naprawdę, kiedy ostatni raz była taka gołoleć i takie fatalne warunki, dlatego jeżeli, szanowni państwo, nie musicie wychodzić z domu, to lepiej odczekajcie, zanim to stopnieje, bo naprawdę jest bardzo niebezpiecznie.
Dobrze, szanowni państwo, dziś z tematów, które mamy do przerozmawiania, porozmawiania, to jest sesja z podziałem komisji, może krótko wśród nas radny Sławomir Kotylek, także bo są takie jednak opinie, że wszystko odbyło się ładnie i sprawnie, czy rzeczywiście?
Odbyło się na zewnątrz ładnie i sprawnie, to prawda. Względem tego, co obserwowano parę lat wstecz przy uchwalaniu składów komisji, choćby w poprzedniej kadencji Rady Miasta, no to faktycznie to był poziom. Natomiast no oczywiście wszystko się odbyło poza kuluarowo i tutaj rozmowy były prowadzone już na kilka dni przed zwołaną radą. Wyglądało na to, że wszystko jest spięte, dopięte, nazwiska osoby przyporządkowane kompetencyjnie. No, okazało się, że jednak nie do końca tak było. Prezydent poprosił o to, żeby jego klub wziął przerwę. Okazało się, że są osoby, które no nie powinny względem zdaniem prezydenta pełnić pewnych funkcji.
Prezydent widział to inaczej.
Prezydent widział to troszkę inaczej. Na szczęście udało się zachować kompromis. Nie chodzi tu przecież o stanowiska, chodzi o to, żeby działać na rzecz miasta. I te osoby ze zrozumieniem podeszły do tego problemu. Oczywiście, czy to było potrzebne, jeżeli już były wcześniejsze ustalenia i wszystkie kluby się na to godziły? Myślę, że nie było potrzebne i wisiało tak naprawdę na włosku to, czy te ustalenia wejdą w życie, bo jeżeli by nie weszły, to boję się, że mogłaby się powtórzyć sytuacja z poprzednich wyborów do komisji w Radzie Miasta.
Temat komisji jest generalnie dość tematem takim złożonym. Z jednej strony w pewnym sensie ciekawym, a z drugiej mam takie wrażenie, że komisje w Radzie Miasta nie są specjalnie doceniane. To znaczy mało uwagi poświęca, także bije się w piersi gdzieś tam w tym naszym sprawozdawaniu życia miasta, się właśnie na to, co dzieje się w komisjach, jak są te różne uchwały opiniowane. I pytanie o umocowanie komisji, prawda? Czy jeśli komisja da tą, nie wiem, negatywną opinię, to rzeczywiście to dla Rady coś znaczy, a głosowanie może przecież pójść w zupełnie inną stronę. Arkadiusz Dąbrowski.
Ciężko mi się wypowiadać na przykładzie Komisji Rady Miasta, bo radnym nie byłem, nie jestem, ani też nie pracowałem w magistracie i takich sytuacji nie doświadczyłem. Natomiast jest pewna analogia do komisji sejmikowych, w których mam przyjemność uczestniczyć z racji właśnie wykonywanych obowiązków. I tam zawsze te opinie, które wydają komisje, są wiążące dla sejmiku i później też podejmowane uchwały są zgodne właśnie z opiniami komisji. Myślę, że komisje, czy to w Radzie Miasta, czy też w sejmiku województwa, są bardzo ważne organy. Tak naprawdę to tam właśnie są wypracowane jakby podstawy, podwaliny pod to, co później się proceduje w trakcie obrad, czy też Rady Miejskiej, czy Rady Sejmiku. Ja się cieszę faktycznie, tak jak Sławek tutaj powiedział, na zewnątrz wygląda to wszystko, że to tak naprawdę ładnie się i delikatnie gładko odbywa. Jak jest natomiast od wewnątrz, tego nie wiem. Ja się cieszę po prostu, że jest taka jakby teraz szeroka współpraca w Radzie Miasta, co dobrze wróży na przyszłość.
Marlena Kopi, właściwie to tylko jeszcze jedno pytanie do Sławomira Kotelaka. Dotarł do nas Piotr Baczek, doślizgał się, także witamy. Już mikrofon też włączony. Przewodniczącym Komisji Rozwoju został?
Komisji Rozwoju?
Pabierowski.
Marcin Pabierowski. Czyli nie jest już przewodniczącym, a był przecież w ostatniej kadencji Filip Gryko.
Ale jest wiceprzewodniczącym.
Jest wiceprzewodniczącym. Filip Gryko, tak. Czyli tak do końca nie usunął się, prawda, z tej komisji. Zależy, bo tam pojawiły się na przykład wątpliwości dotyczące tego, że skoro pracujesz na rynku deweloperskim i to czy w takiej komisji, która proceduje kwestie planów, jakichś tam strategicznych dokumentów, czy możesz łączyć te kwestie, prawda?
Oczywiście, moim zdaniem to nie powinno się łączyć pan Gryko w takiej sytuacji. Powinien być w zupełnie innej komisji, nie mając nic wspólnego, bo zawsze wierząc w szczere intencje i uczciwość stuprocentową, zawsze pozostaje jakieś takie w domyśle niesmak, że coś może być nie tak z podejmowanymi decyzjami. Ale odnosząc się do komisji, ja nie mam też doświadczeń tutaj w takiej działalności, ale uważam, że komisje to powinna być ta sól tej rady. Tam powinno się dyskutować o różnych problemach, uchwałach i one powinny iść na radę i rada w ten czas dopiero powinna zgadzać się z tym, co się jaką komisja podjęła decyzję. Dlatego, że domyślam się, że ludzie, którzy się decydują na pracę w takiej komisji, to po pierwsze trochę się znają na tym, na pracy i na tym, czym komisja będzie się zajmowała. Po drugie, jeśli się zapisują, że tak powiem, do takiej komisji, to też się bardzo tym interesują i się angażują w te działania. Czyli mają największą wiedzę na ten temat, co tam jest robione, co tam jest działane, jakie są ustawy. W związku z tym tam powinno być wypracowywane i rzeczywiście tutaj media chyba, tak jak sam pan zauważył,
powinny większą
uwagę na to zwracać i powinny relacjonować, co się dzieje na komisjach, jakie była dyskusja, jakie uchwały zapadły, kto jak głosował.
A transmisje z komisji, to by była ciekawa sprawa, prawda?
To by była ciekawa.
Dyskusje są bardzo zażarte. I pytanie, czy może podczas obrad Rady Miasta byłoby mniej tych dyskusji, gdyby pogadano sobie tak uczciwie na komisji.
Tak, ja myślę, że tak, że w ten czas by każdy miał szansę się tam wypowiedzieć, przedstawić swoją opinię i Rada Miasta powinna głosować nad tym po sprawozdaniu, jaka była relacja i co się działo na komisji.
Panie przewodniczący Rady, Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Gratulacje, panie Piotrze.
Dziękuję bardzo. Najpierw chciałbym przeprosić za to spóźnienie. Słyszałem o telemarkach jadąc tutaj, ale powiem szczerze, że ja na chodniku bardziej była to jazda figurowa na łyżwach i niestety ja zaliczyłem upadek, stąd musiałem się wrócić do domu i zmieniać strój, że tak powiem. Także bardzo przepraszam Państwa, natomiast rzeczywiście bardzo proszę uważać, szczególnie właśnie na chodnikach, bo ile już asfaltówki jako tako w mieście wyglądają, to tyle szczególnie te chodniki z polbruku, czy drogi, które właśnie jeszcze są tą kostką brukową wyłożone, no jest ciągły rzeczywiście lód na nich.
Potwierdzamy.
Bardzo proszę o bezpieczeństwo w dniu dzisiejszym szczególnie. Natomiast jakby przechodząc oczywiście do komisji, to co pan redaktor zaproponował, o tym ja również już od pewnego czasu myślałem, to znaczy, żeby były transmisje z posiedzeń komisji poszczególnych, bo w tej chwili technologia jest taka umożliwiająca, dosyć łatwa do tego, żeby te transmisje były realizowane. Myślę, że wtedy rzeczywiście jakby wzmocni jakby siłę funkcjonowania tych komisji. Dotychczas bardzo często rzeczywiście było tak, że z jednej strony były bardzo merytoryczne, często przychodzili mieszkańcy, rozmawialiśmy o tym, ale bywało też tak, że nawet po tych rozmowach w czasie sesji Rady Miasta, nawet ci sami radni albo inaczej głosowali.
Czy komisja wydawała jakąś opinię, a w czasie głosowania szło to w jeszcze inną stronę? Tak?
Na przykład, bo w międzyczasie odbyły się konsultacje klubowe, bo ktoś tam jeszcze coś oczekiwał, wyjaśniał. I na sesji oczywiście można to doprecyzować, bo nie jest tak, że czasem na komisji Rady Miasta wszystko się wyjaśni. Ale czasem były zachowania niezrozumiałe, samych radnych nawet. Mhm. A wydaje mi się, że tu byłaby większe zainteresowanie i też większa waga samych komisji. No, proszę zobaczyć, że pod koniec poprzedniej kadencji to było tak, że komisje odbywały się tego samego dnia, co sesja. Przypomnę, wtorek o 9 zaczynamy sesję i bywało tak, że 5 komisji było w ciągu jednej godziny. A projektów uchwał po 12-13 dla każdej komisji.
A przypomnijmy, a jakich mamy przewodniczących tych komisji, tak? Z głowy, z pamięci?
Łatwiej mi będzie klubowo chyba to, tak to będzie. Jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczy 3 komisjom. Komisja Rodziny pani Leonora Szymkowiak, Komisja Zdrowia, Kultury, Sportu pani Bożena Aronowicz, Komisja Edukacji, Wychowania pan Jacek Budziński.
Mhm. Tutaj był Marcin Pabierowski w Komisji Rozwoju.
Tak. Też jest 3 przewodniczących.
Mariusz Rosik jest przewodniczącym Komisji do Spraw Integracji. Przewodniczącym do spraw Komisji Rewizyjnej jest Krzysztof Machalica. Pozostałe 5 komisji jest przewodniczy Klub Bezpartyjnych. I o ile dobrze pamiętam, to właśnie między innymi Komisji Skarg i Wniosków. Bodajże też ktoś z Bezpartyjnych.
Dobrze, a to tak, skoro wspomniał pan Piotr o bezpartyjnych, Klub Zielona razem zmienił nazwę na bezpartyjni samorządowcy. Bezpartyjni samorządowcy, Arkadiusz Dąbrowski uśmiecha się. No, pytanie, bo tak w sejmiku jest tam klubik, prawda, 3 radnych, tutaj 11 miejskich. Generalnie w Polsce bezpartyjni gdzieś tam zaczynają funkcjonować. Sejmik Dolnośląski przecież, no, wiadoma sytuacja. I czy uważacie państwo, że ta formacja, że tak powiem, w wyborach do parlamentu wystartuje? Będą chcieli swoją reprezentację tam zgłaszać? Arkadiusz Dąbrowski?
Myślę, panie redaktorze, szanowni państwo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Projekt, który nie wierzył w zasadzie nikt, bo pojawiały się co prawda sondaże, które dawały faktycznie 4, czasami nawet 5 mandatów dla bezpartyjnych, jeżeli chodzi o województwo. Bo teraz nie patrzę przez pryzmat Zielonej Góry, bo wiadomo, że tutaj w miastach, w gminach to się rządzi innymi prawami, to wszyscy te sondaże traktowali tak naprawdę z przymrużeniem oka. Okazało się, że jednak rzeczywistość pokazała, że w tych sondażach wiele było prawdy. I tak jak powiedziałem, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Myślę, że ambicje po niektórych członków tego ruchu bezpartyjnych są takie, aby jednak działać na arenie ogólnopolskiej, a może nawet na arenie międzynarodowej. Wiemy, że szef...
Czyli wybory do Europarlamentu.
Tak. Wiemy, że tutaj jeden z liderów bezpartyjnych, Łukasz Mejza, bardzo ostro zabiega o budowę kopalni w województwie lubuskim. Myślę, że aby realizować właśnie aż tak wielkie przedsięwzięcia...
No świat to za mało.
O eksploracji kosmosu już nie mówię, ale w każdym razie myślę, że tak. Myślę, że jeżeli chodzi o bezpartyjnych, to będą tworzyć swoje listy.
A Koalicja Obywatelska?
No, dla mnie
Nie, chcę zapytać o Koalicję Obywatelską, jeśli można, bo Koalicja Obywatelska z kolei, no tak, w wyborach samorządowych startowaliście państwo razem, a jakby osobno, znaczy właściwie razem, ale jako dwa podmioty, Platforma i Nowoczesna.
A czy, na tym polega koalicja.
Tak, ale czy teraz będziemy mieli sytuację, w którym na przykład powstanie jeden klub w parlamencie, Koalicja Obywatelska, i czy to nadal będzie takie jakby na dwóch poziomach odbywająca się, czy podział, gdzie będziemy mieli partyjnie podział na Platformę i Nowoczesną, a listy Koalicji Obywatelskiej. Czy to się gdzieś spłaszczy w pewnym momencie?
To znaczy, Koalicja Obywatelska sprawdziła się w tych wyborach i cele sobie postawiła, żeby stworzyć bardzo szeroką koalicję, żeby zaproponować i Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, i SLD wspólną pracę i wspólny start w następnych wyborach. Więc trudno tutaj mówić o tym, że tu się ktoś tam połączy, czy nie połączy. Cała wartość, moim zdaniem, tej koalicji polega na tym, że są różne podmioty, które się mają wspólne cele i wspólne jądro, ale jednak się troszkę różnią od siebie. Natomiast...
Czyli trochę jak Zjednoczona Prawica, w skład której wchodzą ugrupowania.
Trzy ugrupowania, które mają jakieś jądro.
No ale to jest jeden klub, a tutaj mamy dwa kluby, na przykład parlamentarne i...
Ja myślę, że na razie nie ma takiej potrzeby, żeby łączyć się w jeden klub, bo mówię, różnimy się w skali krajowej, różnimy się szczególnie w sprawach światopoglądowych. Mamy jednak trochę inne zdanie. Łączy nas gospodarka. Natomiast nigdy nie mów nigdy, bo to nigdy, nie wiadomo, co się stanie. Natomiast na dzisiaj, z tego co wiem, w Nowoczesnej nie ma takich planów i myślę, że PO też nie do końca będzie zależało, żeby
ale
stworzyć.
Pojawia się takie pytanie, kto pierwszy zje Nowoczesną? Platforma Obywatelska czy teraz?
Platforma zje teraz.
Dobrze, Sławomir Kotylak.
Ja myślę, że nikt, przepraszam, że nikt nie zje Nowoczesnej, bo ja uważam, przepraszam bardzo Sławek, ale uważam, że jeśli ktoś myśli poważnie o polityce i chce być poważnym politykiem, to nie tworzy się tego...
To nie zjada Nowoczesnej.
To nie o to chodzi, ale to trzeba myśleć na wiele lat, tworzyć pewne struktury na wiele lat. I Nowoczesna, myślę, że będą w niej ludzie w dalszym ciągu, którzy będą mieli wizję tworzenia partii na wiele lat, a nie tylko na jedne wybory.
Sławomir Kotylak, czy jest w Platformie poddenerwowanie, że Ryszard Petru założył teraz i że może teraz ta myśl liberalna od pana Ryszarda być bardziej atrakcyjna niż od pana Grzegorza?
Przede wszystkim poddenerwowania z tego powodu na pewno nie ma. Gdyby takowe było, to pewnie byłoby w jakikolwiek sposób zauważalne, tego po prostu nie widać i kompletnie tego tematu się nie porusza. Jest to oczywiście prawo każdego, aby tworzyć ogromne swego rodzaju formacje, ugrupowania i nakłaniać zarówno parlamentarzystów, jak i wyborców do tego, żeby popierali stronnictwa. Natomiast wracając jakby do tej pierwotnej myśli pana redaktora dotyczącej, czy jest koalicja, czy jej nie ma. Oczywiście, że jest. Jest tam, gdzie w takiej formule odbywały się wybory, w takiej formule pozostaliśmy i my tutaj w Radzie Miasta funkcjonujemy w kole Koalicji Obywatelskiej, nie w jakiejś tutaj podziale na Platformę czy Nowoczesną. Pomimo tego, że Nowoczesnej nie udało się wprowadzić nikogo do Rady Miasta, to mimo to pozostaliśmy przy tej formule, bo to jest uczciwe wobec partnera, z którym się wspólnie zawiązuje koalicję.
A taka defragmentacja na opozycji to jest dobra wiadomość dla Prawa i Sprawiedliwości. Piotr Barczak, uśmiechnięty.
Uśmiecham się, bo myślę, że Nowoczesna sama siebie tak naprawdę zjada i oddaje. To chciałem powiedzieć siebie, ale to by źle zabrzmiało, proszę wybaczyć. Oddaje jakby pole, czy poddaje się tak naprawdę właśnie Nowoczesnej i pewnie do wyborów pozostaną jako samodzielne kluby parlamentarne, natomiast do wyborów pójdą wspólnie razem, a po wyborach będą tworzyć jeden klub. taka jest historia, nawet można spojrzeć ostatnich lat parlamentarnych w Polsce. Bardzo często te ugrupowania, które wychodziły, a przypomnijmy, że tak naprawdę Nowoczesna powstała z, głównie z Platformy Obywatelskiej, pewnego odłamu z Platformy Obywatelskiej, chęci stworzenia, ale tak naprawdę na tym samym środowisku, na tych samych jakby założeniach, potem wracają. Przecież mamy znanego właściciela nie browaru, tylko Wódek z Lublina, który też odchodził z Platformy, potem właściwie cała formacja, którą on zakładał, wróciła do Platformy, on sam wyleciał. Tutaj podobnie z Petru.
Teraz jego wychowanek zakłada kolejne ugrupowanie.
Dokładnie tak. Ale i tak potem
Ruch Biedronia
wróci do źródeł. Więc w moim przekonaniu w tej chwili rzeczywiście jest dosyć duża polaryzacja na scenie politycznej kraju, ale generalnie te dwa ugrupowania, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, jednak są liderami i te ugrupowania, które wychodzą, to i tak prędzej czy z tych ugrupowań i tak prędzej czy później wracają.
Marlena Kapi, adwocem, tak?
Adwocem, tak jest. Nowoczesna nie powstała z PO, tylko tam przyszli zupełnie nowi ludzie, którzy nigdy nie byli w Platformie.
Pani Mrozek, która jest radną.
Ja mówię o posłach w tej chwili, że wszyscy posłowie są nowymi ludźmi w parlamencie i nie przyszli z PO, tylko są nowymi ludźmi. Oczywiście, że pewne część ludzi, która była w PO i się nie godziła na to, co tam się dzieje, przyszli do kół. To jest fakt niezaprzeczalny. No. Natomiast wszyscy posłowie są nowi. A jeśli chodzi o to jeszcze, to pan Ziobro również wyszedł z PiS-u, założył nową partię, która nie bardzo mu się tam udała i wrócił do PiS-u i tworzy teraz Zjednoczoną Prawicę.
Tak, no, ale tak naprawdę... właśnie o tym powiedziałem, że to są dwa duże ugrupowania, one zawsze pozostaną.
To też jest jakiś...
Szanowni Państwo, porozmawialiśmy o klubach, a jest taki klub sportowy w Zielonej Górze, który się nazywa Falubas Zielona Góra i tu wszyscy się uśmiechnęli, oczywiście, natomiast pojawiła się taka też propozycja w ostatnim czasie, żeby miasto Zielona Góra weszło do spółki, tak, żeby w jakiś sposób partycypowało finansowo. No, w tej chwili przecież jest już dotacja, natomiast chodzi o to, jak to zostało przedstawione, żeby zacieśnić, zagęścić tę współpracę. Pytanie, czy to jest pomysł dobry, czy i co państwo sądzicie o tym temacie, Piotr Barczak?
Przypomnę, że to nie jest jakby nowy pomysł. Kilka ładnych lat temu, kiedy Falubas też miał dosyć poważny kryzys, była propozycja o tym, żeby miasto objęło udziały i to nie tylko w Falubazie, tak, że wtedy była rozmowa na temat Stelmetu, czyli koszykówki, tak, żeby jakby traktować jednorako te dwa kluby, największe kluby w Zielonej Górze. Ja pamiętam, wtedy byłem dosyć sceptycznie do tego nastawiony, to znaczy miasto nie musi się wszędzie jakby wtrącać, nie musi być wszędzie udziałowcem, zwłaszcza w pewnym komercyjnym przedsięwzięciu.
A dzisiaj?
Natomiast po tych latach zastanawiam się, czy to właśnie nie pomaga w podjęciu pewnych odpowiedzialnych działań. To znaczy też bycia na bieżąco, bo kiedy jest się współudziałowcem, ma się wpływ, ma się większą wiedzę na funkcjonowanie tego również. Czyli miasto jest jednak stabilniejszym organem i ma możliwość szybszej reakcji na ewentualne kryzysy. To się wiąże oczywiście też z pewnym dofinansowaniem. To się wiąże także i właśnie z odpowiedzialnością za funkcjonowanie tego klubu. Natomiast niestety z drugiej strony jest to zagrożenie tej autonomiczności sportu, funkcjonowania jego i tutaj mam dylemat. Natomiast wydaje mi się, żeby jakby uchronić od takich wahań mocnych, różnych zagrożeń, no bo to jest też kwestia sponsoringu, który raz jest, raz nie ma, dla miasta Zielona Góra pewne elementy są wizytówką i w moim przekonaniu żużel, koszykówka w tej chwili przecież od już paru ładnych lat jest wizytówką miasta Zielonej Góry i trzeba w sposób szczególny o nie dbać.
Sławomir Kotylek, Platforma Obywatelska.
No tak, tutaj mamy dosyć bardziej skomplikowaną sytuację, niż by się na pierwszy rzut oka wydawało, dlatego że mówimy tutaj tak naprawdę o formach organizacyjnych prawnych, w skrócie SSA, czyli Sportowa Spółka Akcyjna. Natomiast mamy różne inne kluby sportowe w mieście, które takiej formuły nie przyjęły, są stowarzyszeniami i w związku z tym nie ma tutaj mowy o obejmowaniu jakichkolwiek udziałów, a wydaje mi się, że sport jednak to nie są tylko dwie dyscypliny. I teraz objęcie wsparciem tak szerokim przez miasto dwóch klubów sportowych, no trochę godzi w moje poczucie równego dostępu do środków miejskich, ponieważ jeżeli się obejmuje akcję, no to w tym wypadku po pierwsze pojawia się forma nadzoru, bardzo szczegółowego nadzoru, no bo tutaj wszystkie formy przepływów finansowych, decyzji kluczowych dla klubu muszą być podjęte z uwzględnieniem zdania miasta. Natomiast no, w innych klubach, w innych stowarzyszeniach to po pierwsze dostęp do samego miasta już jest ograniczony, no bo jeżeli miasto nie partycypuje, nie jest współudziałowcem, no to
dobrze,
wiadomo,
a tu wejdę w słowa, bo na pewno pojawi się taki argument, ale jest telewizja, ale jest duży zwrot, prawda, marketingowy, prawda, korzyść i dlatego
warto.
Ale ona
się pojawia również bez udziału akcyjnego miasta, tak, no bo to są komercyjne przedsięwzięcia, one są nastawione na to, że żeby pozyskać kapitał, trzeba mieć produkt. Ten produkt musi być odpowiednio zaprezentowany i sprzedany. Komu? Publice. W związku z tym to, że miasto obejmie czy nie obejmie, nie ma wpływu jakby do końca na formę sprzedaży tego produktu. Miasto, obejmując akcje w takiej spółce, przede wszystkim chce stworzyć sobie możliwość nadzoru nad przepływami finansowymi, czyli nad tą dotacją, które miasto przekazuje co roku. Bo do tej pory odbywało się to w ten sposób, że wpływały pieniądze na konto i tak naprawdę od tego momentu miasto traciło jakąkolwiek kontrolę nad tym, co się dzieje.
I właśnie to jest na
plus. I to jest właśnie na plus, tak? Ale mówię, w tych kategoriach małych klubów sportowych, no to z ich punktu widzenia, z punktu widzenia tych prezesów powiem, a dlaczego miasto nie miałoby objąć jakich udziałów, na przykład w klubie lekkoatletycznym, tak, w Zielonogórskim. Dlaczego nie?
Ale na kopii.
Tutaj akurat siedzi obok prezes, w związku z tym też miałbym pewne pytania
zainteresowany,
materii, tak? Czy proponował na przykład jakieś rozwiązania dla miasta?
W 2010 już był taki pomysł, żeby miasto objęło udziały w klubie. Później w 2012 i w 2015 bardzo mocno w czasach kryzysu dofinansowało klub żużlowy. I teraz znowu się pojawia ten problem. W moim przekonaniu klub żużlowy jest przedsięwzięciem komercyjnym i powinien tak, jest to sport, który w Polsce jest bardzo popularny, w związku z tym powinien mieć umiejętność gospodarowania na tyle swoimi funduszami, żeby nie wyciągać ciągle ręki do miasta po dodatkowe pieniądze, tak jak się to dzieje sukcesywnie. Miasto bardzo mocno wspiera klub żużlowy, bo i stadion, i coroczne dotacje. I moim zdaniem, w moim przekonaniu miasto nie powinno wchodzić, dlatego że tak jak tutaj pan Kotylek już powiedział, są inne stowarzyszenia, które prowadzą inne dyscypliny, ale w moim przekonaniu jeszcze powinno bardziej zaangażować się w wsparcie sportu dla dzieci. Mamy problem taki, że w szkołach nie ma sal, bo dzieci na korytarzach ćwiczą. Nie wszystkie klasy 1-3 są objęte nauką pływania, bo nie ma na to pieniędzy. Tylko klasy drugie. W związku z tym
chyba nikt nie będzie z tym dyskutował, że trzeba dzieci, młodzież i sport w szkołach
dlatego
rozwijać.
Ja uważam,
natomiast tu rozmawiamy
miasto,
konkretnie o...
Tak, dlatego ja uważam, że miasto, jeśli ma pieniądze na to, żeby wspierać sport, to powinno wspierać sport masowy, sport ogólnie dostępny, kluby z małych dyscyplin, rozwijać różne dyscypliny miasta, a nie wiązać się z klubem, który jest klubem komercyjnym. I tak jak tu panowie już powiedzieliście, dostaje pieniądze z telewizji, dostaje pieniądze od sponsorów, dostaje pieniądze z różnych źródeł.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
To jest, Falubas to jest bardzo skomplikowany temat i ciężko tak naprawdę powiedzieć cokolwiek.
Czemu? Jedzicie w lewo.
Zadowalało wszystkich. Ja pamiętam taką sytuację.
Nie chce się pan rozumieć, nie chce się pan narazić.
W 2010 roku mieszkałem w Zielonej Górze oczywiście i wtedy moje pojęcie na temat żużla ograniczało się do Tomasza Goloba. Tylko jego znałem.
Czyli kibicowo Polonii.
Ale tak to zawsze całe życie było związane z Piłką, Pogoń, Szczecin, bo stamtąd pochodzę i generalnie tym się pasjonowałem. Niemniej jednak pamiętam jedno z pierwszych moich wystąpień w radiu. Powiedziałem wtedy, że jeżeli miałbym wpływ na kreowanie polityki w miejskiej, to kładłbym nacisk także na rozwijanie innych dyscyplin sportowych, a w szczególności właśnie piłki nożnej. I spotkałem się z dużą krytyką moich znajomych. No jak to, chłopie, to przecież żużel w Zielonej Górze to jest święty sport. Każdy chciał być z nas kiedyś Andrzejem Chuszczą, jak dorastaliśmy i tam takie różne rzeczy. I generalnie mieszkając już te 8 lat w Zielonej Górze, zrozumiałem, że jednak żużel to jest dla Zielonogórzan coś więcej niż tylko ten stadion, niż tylko ci zawodnicy, którzy jeżdżą w jednym kierunku na motorkach bez hamulców. To jest coś tak...
Tożsamość.
Pewna tożsamość nabyta przez wiele lat, pewna tradycja. I dzisiaj patrząc na kluby sportowe, które niektóre znikają z mapy jakby ogólnosportowej, mapy Polski, bo przyszedł jakiś zagraniczny inwestor, włożył pieniądze, nie uzyskał tego, co chciał, zabierał, klub upadał. Takie historie słyszymy cały czas. Dlatego uważam, że przejęcie części udziałów, akcji przez miasto w klubie żużlowym tutaj byłoby na pewno z korzyścią i dla klubu, i dla miasta. Niemniej jednak też widzę pewne zagrożenia, tak? Bo pamiętam choćby taki przykład klubu Polonia Warszawa, który nikt już o tym klubie nie słyszał, kiedyś to była potęga piłkarska. Przyszedł gość, włożył pieniądze, zaczął kreować politykę kadrową, także tam trener był marionetką, musiał wykonywać jego polecenia. Właściciel się zdenerwował, zabrał zabawki, klub upadł, tak? Tutaj, jeżeli chodzi o przejęcie akcji, to miasto nabyłoby pewne uprawnienia. Uprawnienia oczywiście też mają, ale też korporacyjne, czyli miałoby pewien wpływ na kreowanie polityki kadrowej, czy też miałoby przegląd bilansów wszystkich finansowych. Myślę, że jeżeli skupiłoby się miasto tylko na aspektach takich czysto promocyjnych, że wykorzystujemy klub, owszem, ale do promowania Zielonej Góry, ale i nie wgłębiałoby się w ten aspekt czysto sportowy, to byłoby okej. Drugi temat, który jest tutaj poruszany przez koleżankę i kolegów, no to jest też aspekt tych właśnie innych klubów sportowych.
Tak? I co z nimi, prawda?
No i co z nimi? Także to jest temat rzeka, panie redaktorze.
5 minut do 10, ale obiecałem, że porozmawiamy także o słowach Angeli Merkel w kontekście państw narodowych, które miałyby, że tak powiem, być przygotowanym na to, żeby zrzec się w jakiś sposób swoich części suwerenności. Bo to jest oczywiście pytanie bardzo poważne, otwarte o przyszłość Unii Europejskiej, o to, jaką ją widzimy i jak należy traktować słowa ustępującej, ale jednak do 21 roku pełniącej swój urząd kanclerz Niemiec. Jak wiadomo, rola Niemiec w Unii Europejskiej jest bardzo znacząca, dominująca. Więc Quo Vadis Unio takie pytanie stawiam i pierwszy Sławomir Kotylak spróbuje zmierzyć się z kwestią, trochę przedłużymy program, ale myślę, że to będzie interesujące posłuchać, co państwo macie w tej sprawie do powiedzenia.
Pierwsze to przede wszystkim nie znam całej wypowiedzi, w związku z tym znam tylko ten kontekst, który jest jakby w mediach w chwili obecnej przekazywany i powiem w ten sposób. Unia Europejska jako zbiór państw o charakterze narodowym i jako takie były one zalążkiem obecnego stanu Unii Europejskiej, no były akceptowalne przez większość mieszkańców, bo przypominam, większość krajów, które przystępowały do Unii Europejskiej, najpierw się tam odbywały referenda, w związku z tym mieszkańcy podejmowali określone decyzje. I teraz mowa o tym, że nagle miałoby się coś zmienić w tym obszarze, podejrzewam, że po pierwsze wywoła dyskusję i to, jak widzę po temacie, już powoduje dyskusję. Druga kwestia to, że wydaje mi się, że najpierw, jeżeli w ogóle miałoby do jakichkolwiek zmian w tym obszarze dojść, to znowu musieliby się wypowiedzieć mieszkańcy poszczególnych krajów, narodów o tym, czy są w stanie zaakceptować, rozumiem, swego rodzaju odstępstwo od narodowościowego, podmiotowego charakteru
kilka
członka
dni
Unii
wcześniej
Europejskiej
pojawiła się na przykład takiej kwestia powstania, nie wiem, wspólnej armii, prawda? Tak. Mówi się cały czas o tym i pyta się, czy jest możliwa wspólna polityka zagraniczna.
Tak, tylko to nie powodowało, jakby nawet te pomysły na wspólną armię Unii Europejskiej nie powodowało zupełnie jakby zachwiania tutaj tej narodowościowego charakteru. Ponieważ nikt nie mówił, że należy zrezygnować z armii krajowych, tak? Tutaj żadnych takich pomysłów nie było, nie słyszałem, w związku z tym nie było jakby problemu związanego z tym odejściem od czegoś, co jest narodowe, tak? Mhm. Krajowe. Tutaj ten pomysł, mówię, ja nie znam całej wypowiedzi, ja nie wiem, w jakim charakterze on padał, w związku z tym
zerknę do materiału źródłowego, właściwie do notatki z dziennik.pl i tutaj czytamy, że uczestnicy konferencji Parlamentaryzm między globalizacją a narodową suwerennością zorganizowanej w środę przez Fundację Konrada Adenauera dyskutowali o takich tematach jak rozwiązanie w obliczu populizmu oraz zaplanowane na maj 2019 roku wybory do Parlamentu Europejskiego. Merkel podkreśliła, że Niemcy oddały część swojej suwerenności na rzecz Unii Europejskiej. Wskazała jednak, że to państwa członkowskie pozostają panami traktatów. Przekazanie suwerenności powinno jej zdaniem odbyć się naturalnie w uporządkowany sposób i wymaga decyzji parlamentów narodowych, bo to parlament, zaznaczyła, stanowi serce demokracji. Piotr Warczak, kiedy usłyszał te słowa Angeli Merkel, to co sobie pomyślał?
Zastanawiam się, z czego zrezygnowały Niemcy według pani Angeli Merkel, z jakiej suwerenności, bo mam wrażenie, że na dzień dzisiejszy to bardziej szukało rynku zbytów pośród innych państw i między innymi od wielu lat mamy taką sytuację, iż Niemcy tak naprawdę chcą i tworzą w dużej mierze, a szczególnie po wyjściu Wielkiej Brytanii, ten trzon, i to oni tak naprawdę najbardziej decydują wraz z Francją, w którą stronę co i gdzie ma iść. Także wydaje mi się, że to nie jest kwestia ich rezygnacji z suwerenności, tylko właśnie oczekiwania podległości wobec innych państw. Zresztą my to powoli też tego zaczynamy doświadczać. W moim przekonaniu pani Angela Merkel właśnie przez to, że wie, że to już jest końcówka, ostatnie właściwie 2 lata jej zostają, staje się coraz bardziej otwarta i wylewna i szczera w tym, co uważa i co pewnie od dawna, o czym jest przekonana. I dzisiaj tylko powoli wychodzą pewnie z każdym dniem, z każdym miesiącem coraz więcej takich historii. Ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli w tej chwili jako Polacy rezygnować. Dla nas, myślę, że dla Polaków suwerenność jest wyjątkowym dobrem. Może złe porównanie, ale to jest pewna tożsamość, jak wcześniej mówiliśmy, dla zielonogórzan żużel i dla innych osób on może być nawet nie do końca zrozumiały, ale dla Polaków, gdzie mówimy, przypomnę, w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, gdzie wielokrotnie Polska była grabiona i próbowana wymazywać z mapy Europy. No dzisiaj mówienie o tym, że na przykład Polska ma zrezygnować z części suwerenności, jest delikatnie rzecz ujmując trochę niestosowna. Mnie zadziwiają takie słowa. Znaczy zadziwiają z punktu widzenia nas jako Polaków, myślę z punktu widzenia pani Angeli Merkel. To jest sprawą oczywistą, ale dla mnie absolutnie nie do przyjęcia.
Mnie zastanawia jedna rzecz, tak? O jakim obszarze, tak, tej rezygnacji z suwerenności jest mowa, bo ja tutaj raczej w tej wypowiedzi nie dopatrywałbym się elementu suwerenności narodowej, tak, czyli tej związanej z upaństwowieniem, z poczuciem godności narodowej. To, ja tego tak nie odbieram.
Trochę odbieram to,
co usłyszałem przed chwilą, jako to taką pojawiającą się permanentnie retorykę antyniemiecką. I to ja bym nie utożsamiał tego, naprawdę, drodzy państwo.
Mówiąc o tym, o Angeli Merkel, ja uważam ją za wielką wizjonerkę przede wszystkim. I mówiąc o oddaniu suwerenności, na pewno nie myślała o jakiejś zmianie hymnu narodowego, tym podobnych rzeczach. My musimy patrzeć bardzo globalnie na to, co się dzieje. I ta jej wypowiedź, ja ją dokładnie przeczytałam, odnoszę do tego, co się dzieje na świecie. Dzisiaj mamy bardzo potężne Chiny, które stają się graczem numer jeden na arenie światowej. Mamy Amerykę, która chce utrzymać status gracza numer jeden. Wiele zagrożeń jest. My, jako Europa, jeśli chcemy być postrzegani w świecie jako ważny gracz, musimy się jednoczyć. Musimy stanąć do globalizacji, do tego, co się dzieje na świecie. Nie możemy patrzeć tylko przez to, że my jako Polska, naród 30-paromilionowy, będziemy partnerem dla Chin, czy dla Indii, dla narodów, które stanowią ponad miliard, mają ponad miliard mieszkańców, są globalną gospodarką. Jeżeli my musimy się jednoczyć w Europie i w ten czas jako gospodarka mająca 500 milionów mieszkańców, możemy stanąć do rozmów z Chinami. I to w
takim
kontekście...
Ale tego są umowy gospodarcze.
Nie, ale to, wie pan co, to trzeba patrzeć bardzo... Jest wiele problemów, które my jako poszczególne kraje nie rozwiążemy. To jest globalne ocieplenie, to są migracje, to jest gospodarka chińska, która w tej chwili coraz bardziej nastawia się na to, żeby wewnętrznie się rozwijać, a nie na
zewnątrz. Panie redaktorze, to co
jest
pan powiedział...
Jest wiele takich problemów globalnych, do których my jako pojedynczy kraj nie będziemy po prostu traktowani niepoważnie. Tylko
Zdjęcia
jako
Zjednoczona
Unia Europejska będziemy mogli stanąć do rozmów.
Pan redaktor wspomniał tutaj, właśnie są umowy gospodarcze. Tylko żeby powstała umowa gospodarcza, to musi być dwóch partnerów, którzy mają ocenę swoich potencjałów. I żeby te potencjały w miarę się bilansowały, to nie może być rozmowa maluczkiego z gigantem.
Rezygnacja suwerenności.
Dokładnie, to ja myślę, że to jest kwestia Arkadiusz to, co powiedziałem, ta semantyka ostatni i głos znaczenie dyskusji. Całej wypowiedzi. Tak?
Unia Europejska jest fantastycznym projektem, jeżeli popatrzymy na to przez pryzmat otwartych granic, pewnej wolności w podróżowaniu, czy też studiowaniu za granicą, czy podejmowaniu pracy. Natomiast narzucanie innym krajom, choćby kilka lat temu Unia miała problem ze sposobem naszego tradycyjnego wędzenia wędlin, tak? Była taka głośna sprawa, narzucanie takich rzeczy. To jest pewne odbieranie suwerenności. Ja uważam, że sama Unia, jeżeli chodzi o właśnie te otwarcie granic, o taką wolność w podróży, jest super, jeżeli chodzi o inwestycje, o współpracę na poziomie gospodarczym, społecznym, owszem, tak, ale nie można odbierać suwerenności danym krajom. Nie wiem, jak my mielibyśmy tłumaczyć to tym wszystkim Polakom, naszym przodkom, którzy ginęli w walce o Polskę, o odbieranie suwerenności, że my się poddajemy pewnym prawom. Mi się osobiście nie podoba, że Unia Europejska czasem próbuje narzucać pewne rzeczy naszemu krajowi. Owszem, zostały określone pewne warunki uczestnictwa w tej Unii i my je wypełniamy, ale nie podoba mi się, że czasami wchodzi to w ręce za głęboko. Natomiast dla mnie osobiście słowa pani Angeli Merkel są niepokojące. Niemniej jednak chciałbym państwa uspokoić. W środę wróciłem z ćwiczeń rezerwy. Jestem gotowy.
I tym optymistycznym akcentem bardzo dziękuję państwu za dzisiejszą rozmowę w studio przy Kukułcze. Nie wiem, jak sytuacja na chodnikach, ale tutaj jeśli
ślisko... Biurka nawet na drzewie siedzi.
No więc właśnie, a ze Sroką w tej chwili harcuje, a państwa prosimy o bezpieczne poruszanie się na zielonogórskich ulicach i chodnikach.
Kiedy te człowieki posypią solą?
Właśnie. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, życzę miłego dnia.
Marlena Kopi. Dziękuję. Nowoczesna, Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję państwu.
Janusz Rzeczkowski, Radio Zielona Góra. Do usłyszenia.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.